Włodzimierz Raszkiewicz, dzień dobry, witam Cię w herbacie. Czeka nas podróż sentymentalna do świata kaset magnetofonowych. Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Ta informacja, przyznam, że bardzo mnie zaskoczyła i zdziwiła. Oto w Stoczni w Gdańsku powstała wytwórnia kaset magnetofonowych. O tym pomyśle opowiedzą Edyta Krzyżanowska, Arek Chronowski i Jarek Kowal. Przed tym spotkaniem przyznam, że zrobiłem mały research, zapytałem swoich znajomych, kiedy wstać? Oni... Mogę tutaj usiąść, tak, proszę. Ale ładne tutaj macie rzeczywiście siedziska.
Wszystko z odzysku.
Siedzimy rzeczywiście w eleganckich, bardzo eleganckich
fotelach. Zajrzę za tę ścianę, bo to była łaźnia w ogóle, wiesz? To, co jest teraz,
to była łaźnia, tak?
To były pisuary za twoimi plecami, a zaraz tam wiedziesz, że teraz mamy tam magazyn naszych kaset.
Lamperia jak trzeba, wymalowana, farbą olejną.
Od 10 lat jesteśmy przyzwyczajeni do takich warunków, więc mnie to nie dziwi, wręcz bawi.
No dobrze, zacząłem od tego, że mały research zrobiłem wśród swoich znajomych, kiedy oni ostatnio słuchali czegoś z kasety. No i przyznam, że odpowiedzieli mi, nie pamiętam, to było bardzo, bardzo dawno. A wy?
5 minut temu w samochodzie, regularnie słuchamy w samochodzie i to chyba się tak zaczęło. Zaczęło się od tego, że właściwie się nigdy nie skończyło i te kasety gdzieś zawsze były i zawsze ich słuchaliśmy.
Ty masz jeszcze w samochodzie odtwarzacz kaset?
Mamy w samochodzie odtwarzacz
kaset. Bo ja nawet nie mam odtwarzacza CD.
Mamy stare auto.
No. tak było
rocznik
kiedyś.
2001 chyba.
Nie, czwarty.
Dobrze się trzyma w takim razie.
Mały przebieg, nie rdzewieje, dobrze się trzyma. No i możemy tam, właściwie tylko tam słuchać kaset, bo w domu nie mamy odtwarzacza kaset. Ale też kaseta jest trochę takim artefaktem, więc nie chodzi tylko o jej słuchanie, ale też o jej dotyk, o jej wygląd, o zapach okładki, o wszystko to, co się wiąże z tym dookoła, a nie tylko sama muzyka.
To się zrobiło bardzo sentymentalnie, bo pierwsze moje nagrania radiowe, no to byłem radiowcem, kasetowcem.
No ja też zaczynałem od przegrywania kaset. Pierwsze jakieś doświadczenia z muzyką, to oczywiście lata 90. końcówka, to było przegrywanie od kumpli, bo ani nie było nas stać na płyty, które wtedy były bardzo drogie, ani też nie było ich tak dużo właśnie do wyboru, a koledzy już coś tam skądś mieli, więc to się tak handlowało i przegrywało.
Był też jeszcze ten nielegalny cały obrót, prawda?
Tak, tylko że ja tego nie doświadczyłam tak naprawdę, bo jestem za młoda na to.
Żeby kupować coś na ryneczku, na przymorzu.
Żeby nagrywać samemu kasety.
No, że samemu każdy nagrywał, to było jasne i oczywiste, tak? Nagrywało się z trójki. Mhm. Kanał lewy, kanał prawy i te sprawy.
Edyta jest przykładem tego, skoro powiedziała, że jest za młoda na to, żeby załapać się na czasy przegrywania, to jednak jest dowodem na to, że jako młode pokolenie się fascynuje ponownie kasetą. Wydaje nam się, że ta kaseta została odkryta bardziej przez młodszych niż przez starszych, bo ci starsi to się raczej dziwią, czym my się zajmujemy aktualnie.
Bo z kasetą wydaje się, to są same kłopoty. Czy były same kłopoty, prawda?
Czy ja wiem? Ja jako człowiek wychowany na kasetach nie, no nie było niczego innego. Byliśmy po prostu do tego przyzwyczajeni, wiesz, jak do zdezelowanych tramwaji, bo winyla też wtedy wszyscy raczej nie mieli.
Wiesz, ja ciebie trochę słucham, a trochę słucham tej muzyki, która teraz brzmi w tle i brzmi bardzo soczyście, trzeba przyznać.
A wiesz, że to jest zespół z Albanii? Tutaj Jarek więcej na ten temat. Ja nigdy nie potrafiłem wymienić nazwy tego zespołu, to jest bardzo trudne, ale jest to duet, rzeczywiście... Albański, tak.
W Albanii jeszcze słuchają kaset, rozumiem, Jarek, tłumacz.
Najciekawsze jest to, że te zespoły same są zaskoczone, że my chcemy wydawać kasety, ale oczywiście wszystkim się ten pomysł podoba. I to jest chyba kluczowe, że my nie chcemy iść w taki pełen sentyment, że to nie jest tak, że robimy wznowienie jakiegoś koncertu Eleni z całym szacunkiem dla Eleni, tylko że idziemy w nową muzykę i wydajemy nowe, młode zespoły, takie, które też są właściwie do odkrycia. To nie są jakieś popularne zespoły, chyba że tam w swojej niszy rzeczywiście. Więc liczymy głównie na fanów tych zespołów, na fanów takiej muzyki, a to nie jest tak, że mamy 2000 kaset do sprzedania jakiegoś super popularnego zespołu. Także to jest coś przeznaczone dla fanów, dla ludzi, którzy w tym siedzą i
ja
którzy to interesuje.
Ja na początku rzeczywiście z powątpiewaniem mówiłem o tym waszym pomyśle, że kto tam pani będzie teraz kaset słuchał, gdy muzyka jest dostępna w każdym miejscu i bez żadnych problemów, tak? Ale marzę o takim świecie, gdzie ta muzyka ma wymiar fizyczny.
No to jest trochę takie spełnienie też naszego marzenia, żeby ona właśnie była dotykalna, żeby była jakimś artefaktem i nie mam wątpliwości, że niektóre osoby kupią te kasety, postawią je na regale, a i tak będą słuchały muzyki przez internet, bo będzie im tak wygodniej, ale będą chciały mieć to, podtrzymać książeczkę, pooglądać, mieć coś wspólnego z tym. To jest tak jak kolekcjonowanie przeróżnych innych rzeczy. Mieć coś, co daje ci też poczucie, że jesteś bliżej tego zespołu, że jesteś bliżej jakiegoś tam zjawiska. Więc to nie tylko chodzi o słuchanie muzyki, ale też o to, jak to robimy.
Taki większy szacunek do tej muzyki, tak mi się wydaje.
No i też robimy to w wyjątkowy sposób, bo to nie jest tak, że dostajemy gotowe pliki na przykład z okładkami i drukujemy takie same okładki. Te nasze wydania kasetowe mają własne okładki, odrębne. Także to jest zupełnie limitowana edycja i wszystkie te okładki produkuje Edyta.
To ja. Wymyślam je, tak. No, po konsultacjach z zespołami oczywiście.
Dodam, że każda nasz tytuł ma tylko 50 sztuk, to tym bardziej się zdziwisz.
To jest coś pomiędzy w sumie kserokopiarką a sitodrukiem, bo właśnie szukaliśmy jakiejś alternatywnej techniki druku i długo się zastanawialiśmy, czym moglibyśmy drukować, w jakiej technice moglibyśmy drukować te kasety. Nie chcieliśmy, żeby były takie gładkie, idealne, a właśnie technika lizografii pozwala nam na jakieś brudy, niedobicia i każda okładka w sumie, każdy egzemplarz jest wyjątkowy, jest inny niż poprzedni, bo ma tam jakąś swoją skazę.
Myślę też o tym, kto jeszcze produkuje kasety, czy są jeszcze wytwórnie, taśmy na przykład.
My to zamawiamy akurat z Niemiec, no ale jak się trudno nie domyślić, to pewnie wszystko pochodzi z Chin. W Niemczech nam to nawijają na odpowiednie długości, jakie my potrzebujemy.
Tak?
Podokreślone, tak, bo tutaj nie ma tak zwanych C60, C30, C90, jak kiedyś były. Tutaj robimy tak zwane C pod nasze...
Kaseta o długości C60, czyli kaseta 70. o długości tak. godziny.
Czyli płyta się kończy, kaseta się akurat, taśma się kończy. I to jest rzeczywiście jedyna rzecz, która nas uzależnia od firmy zewnętrznej. I tutaj mamy na tym polu duży kłopot, bo rzeczywiście dzisiaj czas oczekiwania na te kasety jest dość długi, a branża kasetowa, nazwijmy się, dopiero co raczkuje. Myślę, że jesteśmy jednymi z pierwszych, którzy w Polsce na taką skalę robią wydawniczą, w sensie takim niezależnym. Sam pomysł powstania tej firmy padł gdzieś tam 4 lata temu, ale gdzieś fizycznie podeszliśmy do realizacji tego rok temu i naprawdę myśleliśmy, że nam to zajmie 3 miesiące, ale niby nic, a tu się okazuje, że tyle kłopotów różnych po drodze. z którymi się już na szczęście uporaliśmy, ale nie ma dnia, żeby znowu coś tam gdzieś nie wychodziło. No ale tym bardziej chyba lepiej smakuje ten produkt. No,
wydaje się, że niby nic, tak? Że weźmiecie, kupicie ileś tam magnetofonów, tutaj stoi taki jeden, drugi sztapel i będziemy tłukli, przegrywali.
I rzeczywiście możemy 20 kaset jednocześnie nagrywać, ale to też nie jest takie łatwe, bo trzeba też serwisować cały ten sprzęt, więc to ileś tam nagrań, musimy to przeczyścić, trzeba to rozmagnesować. Więc jest dużo takich technicznych rzeczy. To jest jak obsługa jakiegoś bardzo starego samochodu, że wszystko jest analogowe, jak się zepsuje, trzeba wziąć młotek i naprawić. Ale też myślę, że ważne w tym wszystkim jest to, że nie koncentrujemy się na sprzedaży na Polskę, że to będzie nastawione właściwie nawet bardziej na zagraniczne rynki, bo no, u nas ta kaseta dopiero gdzieś tam się pojawia. Za granicą ona jest już w miarę popularna w niektórych kręgach, miejscach, także to będzie sklep raczej międzynarodowy niż tylko skierowany na Polskę. Dlatego też póki co nie mamy jeszcze polskich artystów w naszej wydawnictwie, mamy głównie wydawnictwów zagranicznych.
Ile osób w Gdańsku będzie słuchało muzyki z kasety? Znaczy, 10, tak, 20 osób?
Nie wiemy tego tak naprawdę, ale nie ma z nami Williama Malcolma, który jest bardzo ważną częścią naszej drużyny. Właśnie William ma największe doświadczenie w wydawaniu kaset, gdyż jego zespół, Nightrun 87, głównie, znaczy może nie głównie, ale między innymi sprzedaje swoją muzykę na tych nośnikach właśnie kaset magnetofonowych i zdaje się od 3 lat sprzedaje te kasety, głównie sprzedaje za granicą. Ma to, jak ktoś mówi, przećwiczone na własnej skórze, korzystał jakby z zewnętrznych firm, które mu to wszystko tłoczyły, produkowały, ale nie był do końca z tego zadowolony i generalnie, no jak nam opowiada, to 99% wysyłek leci na świat i to są takie kraje jak Japonia, Nowa Zelandia, dzisiaj oglądałem jego właśnie historię sprzedaży i naprawdę ludzie to kupują, kolekcjonują polski zespół z całego świata. Do Polski zawsze różnego rodzaju, nazwijmy to mody czy trendy, dochodzą z pewnym opóźnieniem.
Akurat mamy takie zespoły, dla których to jest też dodatkowa atrakcja. Mają wydaną tak płytę, mają tak wydane to w internecie, a u nas będą mieli 50 sztuk tylko z tą jedną nową okładką, więc no, też zespół sam w sobie musi mieć taki zmysł kolekcjonerów i wiedzieć, że to jest coś wyjątkowego i że warto to pokazać jako jakiś dodatkowy aspekt swojej działalności.
A jak długo wytrzyma taka kaseta?
A to w sumie ciężko powiedzieć.
Ja zbieram też kasety VHS i niektóre mają naprawdę już po 40 lat i jak są dobrze zachowywane, to jest naprawdę świetna jakość. Pokutuje takie przekonanie, że kaseta się szybko zniszczy, bo pamiętamy często, jak ona się nam zrywała, jak przewijaliśmy, ale wszystko zależy od tego, jak to się dba.
Do tej pory w internecie pojawia się taki obrazek, tak? Czy wiesz, do czego to służy ołówek i kaseta?
Tak. Ale jak o to się dobrze dba, to naprawdę to zachowuje świetną jakość. Zresztą nawet Biblioteka Kongresu w Stanach Zjednoczonych wiele wiadomości przechowuje właśnie na nośniku magnetycznym, bo on jest, jeżeli przechowywany w odpowiedniej temperaturze, niezawodny. Ale tak. To jest też ciekawe, bo my jesteśmy cała trójka z innego pokolenia i Edyta na przykład się w ogóle nie załapała na kasety, to jest dla niej taki trochę relikt przeszłości. Ja z kolei słuchałem głównie na kasetach, to był taki mój młodości, a Arek pewnie słuchał najpierw winyli, a później się przerzucił na kasety, więc mamy doświadczenia zupełnie innej strony.
Przyniósł Walkmana.
Tu jest, nie, bo to jest Walkman kupiony w Anglii, aha. To jest nówka sztuka. Już jakbyś zwrócił
ładny,
uwagę,
designerski.
Nie, poczekaj. To jest współczesna rzecz, wyprodukowana, w każdym razie to się zaczęło produkować i jest nawet jakiś tam prototyp nowego Walkmana, w ogóle wyglądającego bardzo futurystycznie. Zresztą mam nadzieję, że dojdzie kiedyś do skutku i nastąpi jakaś moda na to. Zresztą moda na retro już wraca, zwłaszcza wśród młodzieży. Myślę, że to jest kwestia czasu, jak jakaś Billie Eilish założy Walkmana, się przejedzie na wrotkach i zaraz pół świata będzie robiło dokładnie
to. Billie Eilish też sprzedaje kasety swoje.
No tak, właśnie tutaj na to pytanie poprzednie twoje, absolutnie największe gwiazdy już dzisiaj w swoim portfolio mają kasety, to jest już must have.
No, wydaje mi się, że nam popkultura też mocno pomaga, bo chociażby serial Stranger Things, który wykreował na nowo hit Kate Bush w zeszłym roku. Tam też cały czas jest Walkman, cały czas kaseta. Tak, jest na to moda. Tylko my się staramy z tej mody właśnie też nie żerować na tym, co było. Nośnik jest może przestarzały, ale my na to podchodzimy do tego na nowo. I dlatego też zapraszamy zespoły nowe, młode, mniej znane. Nie chcemy, żeby to było tylko taki sentyment, nostalgia, żeby w tym było też coś, spoglądanie w przyszłość, a nie tylko w przeszłość.
To dzisiaj wielkie otwarcie sklepu internetowego.
Tak, no może niewielkie, nawet nie będziemy tutaj wspólnie, bo nie ma... Nie spodziewamy się wielkich fajerwerków. Myślę, że musimy sobie zapracować na spokojnie na naszą pozycję. To też jest taka bardzo niszowa firma i zanim dotrze ona do tych prawdziwych fanów, to myślę, że wiele miesięcy upłynie.
Jak brzmi słowo kaseta po japońsku w takim razie? Bo tam macie na pewno kawałek rynku.
Mamy jeden zespół, który będzie u nas wydawał swój album, który pochodzi z Indonezji, który jest w ogóle zafascynowany kulturą lat 80. Rosji i Polski i w ogóle PRL-u. Także to jest najdalej, jak sięgnęliśmy w Japonii, nie wiem. Jeszcze nie mamy tam zespołu, ale myślę, że tam będą pewnie zainteresowane osoby, bo tam rynek kolekcjonerski jest z kolei bardzo duży. Ale jak jest kaseta po japońsku, to nie.
Jestem bardzo ciekawy, jak wy znaleźliście te zespoły w Indonezji, w Albanii?
Myślę, że to jest człowiek, który gdyby ktoś zdiagnozował pewną chorobę, to myślę, żeby był zamknięty w ośrodku do końca życia już za jego uzależnienie do takiej muzyki.
Szukam zespołów muzycznych ze wszystkich stron świata.
Czasami nawet sam nie jestem w stanie otworzyć drogi, jaką przebyłem, żeby znaleźć jakiś zespół, ale no takie, tak to jest. Po linkach, po znajomych, ktoś coś poleci i tak na przykład 8 godzin siedzisz i znajdujesz taki zespół, który chcesz wydać później w Polsce.
Chodź, zobaczysz naszą kolekcję. Tu była łaźnia.
No, to rzeczywiście była łaźnia.
Tutaj są nasze
miejsca na prysznicę.
24 tytuły, które właśnie które wydaliśmy.
24 tytuły?
24 tytuły. To jest na początek. Naprawdę, żeby te 24 tytuły dogadać, to ile ty, Jarek, musiałeś tam maili wysłać?
700 maili.
Ale tak, no bo wiele nie wierzą albo w kasetę, albo że my otworzymy naprawdę to wydawnictwo, także wydaje mi się, że jak już ruszymy, to się będzie tak lawinowo zbierało i będzie więcej chętnych.
Będzie się kręciło. I ołówki będą niepotrzebne.
No nie, ołówki dodajemy do każdego zamówienia. To jest tak zwany nasz prezent. Mamy jeszcze własne przypinki tutaj z naszym tygrysem. Z tygrysem, bo nasze logo...
Ale wytwórnia, o ile wiem, nazywa się Iskra.
Iskra, tak, ale...
Tak naprawdę Iskra poszła od tego, że zastanawialiśmy się długo, jak nazwać nasze wydawnictwo i nie mogliśmy wpaść na żaden wspaniały pomysł. No ale ja jakoś szukając informacji, czytając o Stoczni Gdańskiej, znalazłam informację o tym, że w 82 bodajże roku żaglowiec Iskra powstał w Stoczni Gdańskiej. Spodobała mi się nazwa. Sama Iskra to jak jakaś iskra do zapłonu, więc stwierdziłam, że fajnie brzmi, dałam pomysł i...
William jest Amerykaninem, który kupił tą nazwę, mimo że jest totalnie nie zagraniczna.
Dobrze mu w uchu zabrzmiała, tak?
Da się wypowiedzieć właśnie.
Tak, da się wypowiedzieć i tak zostało. Iskra kaset i tak lecimy.
O Iskrze i kasetach magnetofonowych opowiadali Edyta Krzyżanowska, Arek Chronowski, Jarek Kowal. I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.